Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Czuwajcie i módlcie się. Czyta Bogumiła Kazimierczak. Czuwajcie i módlcie się. Fascynująca przyszłość. Jakże wielu współczesnych chrześcijan żyje wspomnieniem wydarzeń ewangelicznych sprzed 2000 lat. Nawet systematycznie rozważający Pismo Święte często nie są w stanie wyjść z przeszłości. A przecież warunkiem właściwego zrozumienia słów natchnionych jest ich odczytanie w dniu dzisiejszym. Zawsze jest to słowo Ducha Świętego skierowane do nas w chwili czytania. Ono jest twórcze dziś. Ono jest nastawione na ścisłą współpracę z nami. Zapisane 1000 lat temu jest słowem żywym, bo kształtuje nasze decyzje i pomaga w nawiązaniu kontaktu z żywym Bogiem tu i teraz. Ale i to aktualne odczytanie nie jest jeszcze pełne, jeśli nie zostanie uchwycony związek chwili obecnej z tym, co będzie. Dopiero zwrócenie twarzy w kierunku przyszłości, w wyczekiwaniu na spotkanie z Jezusem, pozwala uchwycić ową tajemniczą równowagę, jaka istnieje między wydarzeniami z historii zbawienia, które miały już miejsce, a tymi, które niechybnie nastąpią. Ewangelia jest skierowana ku przyszłości, a do przeszłości sięga jedynie na zasadzie korzystania z magazynu bogactwa nagromadzonego w ciągu wieków. Ostatnie miesiące i tygodnie publicznej działalności Jezusa były przepojone Jego troską o przygotowanie uczniów do tego, co nastąpi zarówno w dramacie Golgoty, jak i w triumfie zmartwychwstania. Ale wzrok Jego skierowany był jeszcze dalej, ku wydarzeniom związanym z kresem dziejów świata, a zwłaszcza ku Jego powtórnemu przyjściu w chwale. Chrystus chciał, by uczniowie żyli oczekiwaniem tego przyjścia. Przygotowanie do spotkania z Nim w blasku majestatu miało być celem ich działania i życia. Pierwsze pokolenia uczniów Mistrza z Nazaretu żyły tym oczekiwaniem. To ono gromadziło ich na Eucharystii. Ono wzywało do spożywania pokarmu nieśmiertelności, ciała i krwi Chrystusa. Ono pozwalało im spokojnie przechodzić przez trudne doświadczenia i ono było przez nich pieczętowane męczeńską krwią świadectwa. Żyli z twarzą zwróconą w przyszłość, pełni nadziei i radości, w oczekiwaniu szczęścia, jakie im zostało zapowiedziane. Niniejszy rozdział wzywa do zastanowienia właśnie nad naszym podejściem do Chrystusa. Czy interesuje nas jedynie to, czego dokonał na ziemi, czy też z pełnym zaangażowaniem oczekujemy Jego przyjścia w chwale? Kraków, 6 sierpnia 2005 roku. Groza zgorszenia. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 1 do 2. Rzekł do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Realizm zmusza Jezusa do przygotowania uczniów na zgorszenia. One są nieuniknione. Trzeba się z nimi liczyć. Trzeba umieć zająć wobec nich stanowisko. Istnieją zaś dwie możliwości. Albo ja zostanę zgorszony, czyli dostrzegę popełnione zło i zacznę się zachowywać w ten sam sposób, albo sam stanę się powodem zgorszenia, bo ktoś, kto na mnie patrzy lub mnie słucha, może się zgorszyć, czyli nauczyć drogą naśladowania tego zła, które ja czynię. Jezus prorockim biada piętnuje tego, kto daje zgorszenie. Ocena czynu popełnionego przez gorszyciela należy do najsurowszych, jakie zostały podane przez Jezusa. Dramatyczna śmierć przez zawieszenie kamienia młyńskiego u szyi i wrzucenie tak obciążonego człowieka w morze byłaby, zdaniem Chrystusa, lepsza dla niego niż dawanie zgorszenia. Kamień młyński u szyi i morska głębia jest wymownym obrazem tego, by nie zostało po nim śladu, by nie wypłynął i nie gorszył jeszcze po wypłynięciu. Jezus nie mówi tu o karze za zgorszenie, czyli o tym, by gorszyciela pogrążyć w odmętach morza. Mówi o odpowiedzialności społecznej, o tym, by opinia publiczna była czuła na zgorszenie, by reagowała wcześniej, niż zgorszenie nastąpi. Usunięcie tego, kto może zgorszyć, jest zadaniem odpowiedzialnych za społeczeństwo. Innymi słowy, Jezus mówi o tym, by nie dopuścić do zgorszenia. W imię miłości ma na uwadze dobro zarówno tego, kto może zgorszyć, to dla niego śmierć byłaby lepsza niż zgorszenie, jak i tych, którzy mogą być zgorszeni. To w celu uniknięcia zgorszenia należy usuwać gorszycieli, zanim zgorszą. Przestroga mistrza z Nazaretu ma na względzie wyostrzenie uwagi uczniów, by nie byli gorszycielami. Dlatego upomnienie kończy słowami: uważajcie na siebie. Zgorszenie z punktu widzenia społecznego polega na swoistej epidemii zarażania innych niewłaściwym wzorem postępowania. Zgorszony nie tylko zostaje zraniony i osłabiony, ale i sam ten model kopiuje. Jeśli zgorszenie dociera do milionów, zakres społecznej odpowiedzialności liczy się w milionach. Mamy z tym do czynienia, gdy zgorszenie jest przekazywane w mediach. Jedna wiadomość, jeden obraz może się stać wzorcem do naśladowania dla milionów odbiorców bezpośrednich, którzy oglądają, i pośrednich, którzy się o tym dowiadują. Siła zgorszenia jest nieprawdopodobnie wielka, a odpowiedzialność za nie przerażająca. Tym bardziej, że zgorszenia nie da się naprawić. Ono nawet przysypane przez 100 czynów dobrych, które mogą być wzorem do naśladowania, i tak będzie miało siłę przebicia. Rzucone w obieg może trwać przez pokolenia i kształtować postępowanie i myślenie wielu ludzi. Dla wychowawcy najważniejsze jest uodpornienie na zgorszenie. Skoro ono jest nieuniknione, to wcześniej czy później się z nim spotkamy. Wówczas nie może ono dokonać spustoszenia w naszych sercach. Jak przygotować ducha, by zgorszenie go nie paraliżowało? Jak nauczyć się chodzić po tym świecie, w którym zła w najróżniejszej formie jest wiele, by ono nie zostawiało śladów w naszych sercach? Zło działa na zasadzie wirusów. Czy można uodpornić ducha tak, by one nie atakowały? Trzeba bardzo kochać prawdę. To jest pierwszy warunek. Wówczas człowiek sam przebywa w sterylnym świecie, a zło, które jest zawsze kłamstwem, nawet jak wbije w niego zęby, to nie zatruje go swoim jadem. Trzeba też być przygotowanym na to, że człowiek może uczynić każde zło. I nie należy się temu ani dziwić, ani zastanawiać nad tym, dlaczego to czyni. Trzeba to kronikarsko odnotować w swej pamięci i wykorzystać jako cudze doświadczenie w swoim życiu. Szacunek dla wolności pomaga w rejestrowaniu grzechów innych ludzi bez kopiowania ich w swoim działaniu. Przy takim podejściu one natychmiast zostają właściwie sklasyfikowane, a sumienie zapala przy nich czerwone światło, ostrzegając, że nie należy ich powtarzać. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 3 do 4. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Oto instrukcja mistrza dotycząca relacji w środowisku uczniów. Rana zadana przez najbliższych boli, tym mocniej boli, im większym zaufaniem darzy się danego człowieka. Ale podobnie jak zgorszenie jest nieuniknione, tak też i rany w kontaktach braterskich są nieuniknione. Zgorszenie jest pierwszym złym czynem, który zapisuje się w pamięci i sercu człowieka. Rany zadane przez bliskich są już powtórzeniem złych zachowań czy słów. One już tak nie niszczą, one tylko coraz bardziej bolą. Jezus nie łudzi słuchaczy, że środowisko jego uczniów jest idealne i nie wzywa do natychmiastowego zerwania z tym, który zrani. Chce, by uczniowie byli na zranienie przygotowani i umieli je leczyć przebaczającą miłością. Domaga się jednak, by ten, kto rani, został upomniany, by wiedział, że niszczy innych i siebie. Jest to wezwanie do podjęcia wysiłków celem kontrolowania swego zachowania i jego zmiany. Zachowanie zależy ode mnie i ja jestem za nie odpowiedzialny. Ono wraz ze skutkami jest moim dziełem. Upomnienie otwiera oczy. Sam człowiek często nie dostrzega tego, że kogoś rani, ale po upomnieniu nie należy się spodziewać, że człowiek natychmiast się poprawi i już nie będzie ranił. On może tak uczynić jeszcze dziesiątki razy, a może się nawet okazać, że w ogóle nie zmieni swego postępowania, że ranienie jest jego specjalnością. Wówczas należy nabrać dystansu wobec niego na tyle, na ile jest to możliwe. I aby ratować siebie, trzeba przebaczać temu, kto rani. Jezus odsłania mechanizmy odniesień rodzinnych, małżeńskich, przyjacielskich, koleżeńskich, współpracy zawodowej. W kontaktach z ludźmi rany są nieuniknione. Oni ranią nas, a my ranimy ich. Trzeba więc mieć ze sobą podręczną apteczkę z plastrami przebaczającej miłości. Trzeba je przykleić natychmiast po zranieniu. Mistrz z Nazaretu mówi o 7 zranieniach dziennie pochodzących od tej samej osoby i o 7 wysiłkach zmierzających do przeproszenia zranionego. 7 to znaczy wielokrotnie. A co robić, jeśli ktoś nie prosi o przebaczenie? Są tacy ludzie, którym przez gardło nie przejdzie ani słowo przepraszam, ani przebacz. Zacięci w swym egoizmie i urażonej ambicji, nie są zdolni do wejścia w światło prawdy i do właściwej oceny swego zachowania. To bardzo mali ludzie, ale jest ich więcej niż sądzimy. Takim, którzy nie umieją prosić o przebaczenie, też trzeba przebaczać, lecz nie należy im okazywać tego przebaczenia, bo będą sądzić, że aprobujemy ich postępowanie. Przebaczyć trzeba w swoim sercu. Należy spojrzeć na takiego człowieka jako na ofiarę zła, które się nim posługuje dla niszczenia innych. Trzeba zmobilizować siły, by się za niego modlić, ale utrzymanie bezpiecznego dystansu jest potrzebne dla zrozumienia przez niego niewłaściwego zachowania. W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 18, wersety od 21 do 22, ten temat jest pełniej rozwinięty dzięki pytaniu, jakie postawił Piotr. Ile razy mam przebaczyć bratu, czy aż 7 razy? Jezus odpowiedział, nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. To znaczy zawsze. Zraniony nie może nosić w sercu urazy. W trosce o własne dobro winien przebaczyć. To jego przebaczenie stwarza dla raniącego szansę dostrzeżenia błędu i ewentualnego jego naprawienia. Święty Mateusz w rozdziale 18, w wersetach od 15 do 18, podaje również szersze wyjaśnienie Jezusa co do upomnień tego, kto postępuje niewłaściwie. Ma jednak na uwadze zgorszenie dotyczące środowiska, czyli o szerszym zasięgu społecznym. Wówczas upomnieć trzeba w 4 oczy, a jeśli to nie skutkuje, po pewnym czasie należy to uczynić przy świadku. Jeżeli i tym razem nie skutkuje, należy o wszystkim poinformować władze Kościoła. Gdy urzędowe upomnienie nie odniesie skutku, trzeba czyniącego zło wyłączyć ze środowiska. Jest to ważny mechanizm obronny wspólnoty, która winna dbać o odpowiedni poziom życia w swoim środowisku. Wyłączenie kogoś ze wspólnoty jest możliwe, jeśli jego postępowanie niszczy innych. Opanowanie i kultura w podejściu do ludzi należy do zadań ucznia Jezusa. Ewangelia nigdy się nie godzi na lekceważenie kultury ducha. Ewangelia nigdy się nie godzi na lekceważenie kultury ducha. Ona jest warunkiem kontaktu w duchu miłości z Bogiem i ludźmi. Ta kultura winna być w centrum wychowania, zarówno w katechezie rodzinnego domu, jak i w szkole. To wielkie zadanie niszczone dziś przez koncepcję dzikiej kobiety i żelaznego mężczyzny. Zadanie to jest atakowane przez wszystkich, którzy mają siłę przebicia i manifestują swoją osobowość arogancją i deptaniem innych. Nieliczenie się z drugim człowiekiem i ranienie go swoim postępowaniem czy słowem dowodzi braku ewangelicznych podstaw. Taki człowiek nie wejdzie w świat Ewangelii i nie nawiąże kontaktu ani z Bogiem, ani z wartościowymi ludźmi. Może jedynie szukać środowiska, w którym wszyscy ranią się wzajemnie, a ranienie traktują jako sposób bycia sobą. Doskonalenie wiary. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 5 do 6. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł do nich: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Najważniejsze pytanie ucznia Jezusa dotyczy mocy wiary. Co zrobić, aby mocniej wierzyć? To jest tak, jakby ktoś szukał sposobu na zwiększenie mocy silnika w swoim samochodzie. Początkowo wiara jest rozumiana jako umiejętność chodzenia, później jeżdżenia na rowerze. Kolejnym etapem jest poszukiwanie jakiegoś samochodu, a jak już człowiek odkryje jego możliwości, to spogląda na innych i chce mieć coraz mocniejszy, wygodniejszy, pewniejszy samochód. Uczniowie prosili: dodaj nam wiary. Wiedzieli, że jest to łaska, że ten lepszy silnik pochodzi od Boga. W samej prośbie traktują mistrza jako tego, który może dać mocniejszą wiarę. Wiedzą również, że wiara potęguje możliwości człowieka. Zastanawiające jest to, że Jezus na tę prośbę nie odpowiada darem, o który proszą. Nie dodaje im wiary. Potwierdza jednak poprawność ich myślenia. Sygnalizuje, że faktycznie wiara potęguje możliwości człowieka aż do przekroczenia granic ludzkiej logiki. Przykład jest banalny. Wyrywanie z korzeniami morwy i sadzenie jej w morzu nie ma najmniejszego sensu. Jest jednak obrazem tych możliwości oddziaływania na otoczenie, które nazywamy cudem, to znaczy takich, których ludzka logika nie wytłumaczy. Odpowiedź Jezusa wzywa uczniów do troski o wiarę. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, a więc maleńką, to już czynilibyście rzeczy niezwykłe. Uczniowie jeszcze nawet takiej nie mieli. Ziarnko gorczycy to obraz ze świata roślin, który prowokuje myślenie kategoriami ogrodnika troszczącego się o zasiane ziarnko. Ono kiełkuje, rośnie, wydaje owoce. W wypowiedzi Jezusa można się dopatrzeć nuty żalu do uczniów, że za mało troszczą się o swoją wiarę. Mając tak blisko Mistrza, winni ją pod Jego okiem intensywniej doskonalić. Ta prośba świadczy jednak o tym, iż zdawali sobie sprawę z tego, że Mistrz zmierza do udoskonalenia ich wiary. Należałoby uważnie przeanalizować wszystkie wypowiedzi ewangelistów, w których Jezus daje lekcję doskonalenia wiary. Kogo chwali z racji silnej wiary? Komu zarzuca brak wiary lub jej małość? Przez jakie wydarzenia stara się doskonalić wiarę uczniów i słuchaczy? Temat ważny. Katecheza powinna być lekcją wiary niezależnie od tego, jaki jest jej temat. Każdy dzień winien być czasem wzrostu w wierze. Sam bowiem Bóg chce pielęgnować gorczyczne ziarno wiary, jakie otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, by urosło na wielkie drzewo wiary, którą stać na dokonywanie cudów. Pierwszym krokiem na drodze rozwoju wiary jest modlitwa o jej wzrost. Winna to być modlitwa codzienna. Mamy przecież przeżyć dzień w oparciu o moc naszej wiary i wykonać wszystkie zadania, jakie zleca nam Ojciec, nie w oparciu o własne siły, ale o moc wiary. Niestety zdecydowana większość ludzi wierzy w siebie, a nie w Boga i Bogu. Wierzą więc w swoje nogi, na których chodzą lub posługują się nimi jeżdżąc na rowerze. Ale to jeszcze nie jest wiara, która jest mocą Bożą. Ta wiara człowieka na rowerze to tylko udoskonalone wykorzystanie sił własnych mięśni. To jeszcze nie jest wiara, o którą prosili uczniowie Jezusa. Dopiero samochód posiada silnik. W samochodzie człowiek nie porusza się w oparciu o siły swych mięśni. Kto usiadł za kierownicą, ten wchodzi w świat silników i marzy o tym, by mieć coraz lepszy wóz, a jeśli stoi na brzegu morza, planuje nabycie motorówki, a gdy już ją posiada, marzy mu się awionetka. Jak trzeba, to przy pomocy silnika potrafi dokonać wiele. Nawet wyrwie morwę z korzeniami i wykorzystując moc koparek i dźwigów, zasadzi ją tam, gdzie zechce. Dlaczego nie ma programów doskonalenia wiary, skoro to jest sekret siły ucznia Jezusa? Dlaczego nie zdumiewamy świata mocą swej wiary? Dlaczego większość ochrzczonych do końca życia chodzi na nogach i nie uruchamia silnika wiary, jaki otrzymali na chrzcie? Wiara jest uczestnictwem w mocy samego Boga. Wierzący jest posłuszny Jemu, a On przez Niego działa cuda. To nasze posłuszeństwo Ojcu, doskonalone z godziny na godzinę, oddaje nas do Jego dyspozycji, a bliska zażyłość z Nim pozwala uczestniczyć w Jego dziełach dokonanych przez nas. Obok wytrwałej modlitwy o mocną i żywą wiarę, obok troski o to, by dzień przeżyć w oparciu o tę Bożą moc, ważna jest troska o posłuszeństwo Bogu, nawet w drobiazgach, rzeczach małych. Kto jest wierny w rzeczach małych, ten i w wielkich wierny będzie. Oto klucz do rozumienia rozwoju wiary. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 7 do 10. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. W kontekście prośby o pomnożenie wiary Jezus mówi o służbie Bogu. Uczeń jest sługą Boga, wykonuje Jego polecenia. Obraz, jakim posługuje się mistrz z Nazaretu, ukazuje zmęczonego sługę i zmęczonego Pana. Mimo zmęczenia dostrzeżonego przez Pana, sługa i tak winien się zmobilizować i przygotować posiłek wpierw Panu, a dopiero później sobie. Takie jest prawo służby, którego Jezus nigdy nie znosi. Bóg jest Panem, my Jego sługami. Wykonanie woli Pana jest najważniejsze. Nawet oczekiwanie znaków wdzięczności jest nieporozumieniem. Wykonanie prac służebnych należy do obowiązków, a za te nie należy się spodziewać podziękowań. Kto żyje posłuszeństwem, nie czeka na słowa podziękowania, robi to, co do niego należy i sama radość Pana jest już dla niego wdzięcznością. Dla dobrego sługi ważne jest zaufanie Pana. Ono rośnie w miarę dobrego wykonywania zleconych obowiązków. Pan dostrzega ich jakość i w odpowiednim momencie okaże swoją wdzięczność. Bóg wszystko widzi i wszystko pamięta. Ten, kto mu służy, nie potrzebuje nieustannego potwierdzania tego, że on jest z niego zadowolony. W sumieniu wie, że tak jest. Takie podejście jest łatwiejsze dla mężczyzn nastawionych na wykonanie zadania, niż dla kobiet nastawionych na zwracanie uwagi na siebie. Kobieta chce być w centrum uwagi tego, komu służy. To koncentruje ją na sobie. I jeśli ten, kto mu służy, jej nie dostrzega, nie dziękuje, chodzi smutna i niezadowolona. Gotowa jest zrobić o byle co awanturę, byle tylko zwrócić uwagę na siebie. Tylko ta, która autentycznie kocha, nie czeka na pochwały, bo miłość wystarcza jej jako pochwała i nagroda. Nawet jeśli jest to miłość bez wzajemności, nadaje ona sens jej wysiłkom. Służba karmi jej serce. Tajemnicza jest wypowiedź Jezusa: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Na pewno tłumaczenie nie jest poprawne, bo zawiera negatywną samoocenę sług, którzy dobrze wykonali swoje obowiązki. To zaś nie harmonizuje z całością nauczania Jezusa. Raczej należałoby przetłumaczyć te słowa: słudzy bezrobotni jesteśmy. Byłaby to wypowiedź sygnalizująca Panu gotowość do podjęcia następnych obowiązków, bo te otrzymane zostały już wykonane. Wdzięczność. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 11 do 19. Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, bo wiara twoja cię uzdrowiła. Trąd to straszna choroba, ponieważ jest nieuleczalna, a do tego jeszcze wyraźnie widoczna na ciele chorego i budząca do niego odrazę. Dziś ta choroba, o ile zostanie dostrzeżona we wczesnym stadium rozwoju, jest do wyleczenia. Jednak potrzebne są na to środki i opieka lekarzy. Dlatego wciąż kilka milionów ludzi cierpi, a wielu z nich umiera na trąd. 10 ludzi nieszczęśliwych, ludzie nieczyści, żyją poza społeczeństwem. Względy sanitarne wyłączyły ich z życia społecznego. Samarytanin wśród Żydów. Choroba jednoczy ludzi. Ona usuwa wszelkie podziały, nawet tak głębokie jak ten, jaki istniał między Żydami a Samarytanami. Trędowaci byli nieczyści i zdrowi trzymali się od nich z daleka. Trąd ich połączył. Taki jest też głęboki sens doświadczeń, jakie spadają na ludzi. One zmuszają do solidarności, ta bowiem staje się warunkiem przetrwania. Chorzy potrafią sobie wzajemnie pomagać, bo rozumieją się lepiej. Nie tak jak zdrowy chorego. Zdrowy może choremu współczuć, ale nie potrafi go zrozumieć. Nie zawsze jednak cierpienie jednoczy. Bywa, iż wyzwala z człowieka tak straszny egoizm, że otoczenie jest terroryzowane przez chorego. Staje się on nieznośny dla siebie i innych. Nie mogli zbliżyć się do Jezusa. Stali i z daleka wołali o miłosierdzie. W tym wołaniu była zawarta wiara, iż Jezus, którego traktują nie tylko jak mistrza, ale i jak proroka, czyli męża Bożego, jest w stanie ich uzdrowić. Uleczenie z trądu było uznawane jako szczególna interwencja Boga, jako cud. Jezus odpowiedział na wołanie. Wysłał ich do kapłana. To test posłuszeństwa. Jeśli mu wierzą, polecenie wykonają. Jeśli nie, zrezygnują z wędrowania do kapłana. Ten zaś był urzędowym świadkiem, który po kilkudniowej kwarantannie i stwierdzeniu ustąpienia objawów choroby pozwalał uleczonemu wrócić do społeczności zdrowych. Jezus miał więc na uwadze jeszcze to, by szanując nakazy prawa, wiadomość o nim jako czyniącym cuda była znana i odnotowana wśród kapłanów. Oczyszczenie nastąpiło w drodze. Chorzy natychmiast odkryli, że są zdrowi. Samarytanin wrócił do Jezusa. On był jeszcze razem z tymi, którzy byli świadkami wysłania trędowatych do kapłanów. Cud więc nabrał rozgłosu. Uzdrowiony wrócił do Jezusa, by mu podziękować. Podszedł do niego, jako zdrowy nie musiał trzymać się z daleka. Upadł na twarz u jego nóg, czyli oddał mu pokłon. Chrystus przyjął wyrazy wdzięczności, a zarazem wykorzystał postawę Samarytanina, by ujawnić niewdzięczność pozostałych uzdrowionych, którzy byli Żydami. Pierwszym znakiem wdzięczności jest chwała, jaką należy oddać Bogu. Cud był jego interwencją. Jezus ma pretensje do 9, których nie było stać na wyrażenie podziękowania. Rozradowani darem, nie wspomnieli o dobroczyńcy. Wdzięczność jest naturalnym odruchem serca zwróconego do Boga. Ono jest wrażliwe na dary Boga i trwa w dziękczynieniu. Brak wdzięczności jest znakiem rozpoznawczym niskiego poziomu życia religijnego. Niestety egoizm człowieka jest tak wielki, że potrafi latami wołać do Boga o cud dla siebie, a jak otrzyma wyproszony dar, za kilka dni już nie pamięta o dawcy. Dobrodziejstwo nie umacnia więzów z Bogiem. Człowiek sądzi, że mu się wiele należy, a Bóg ma obowiązek dawać mu to, czego potrzebuje. Takie wyrachowane podejście niewiele ma wspólnego z bogactwem życia duchowego. Niewdzięczność człowieka ogranicza szczodrobliwość Boga. Wychowanie ludzi do wdzięczności to podniesienie o jeden stopień kultury ich ducha. To wprowadzenie na pierwszy odcinek drogi wiodącej do bliskiego spotkania z Bogiem. Bez wdzięczności człowiek jest jak ptak bez skrzydeł. Nigdy nie pozna przestrzeni wolności i nie będzie w stanie oderwać się od ziemi. Wdzięczność czyni serce człowieka lekkim i unosi je w stronę Boga. To nie przypadek, że Jezus sławi Samarytanina. Sławi jego wiarę i jasno stwierdza, że ona go uzdrowiła. Żydzi odcięli się od Samarytan. Jezus rozdaje im łaskę podobnie jak Izraelitom, a czyni to w oparciu o ich wiarę. Odsłania się więc mechanizm uczestniczenia w bogactwie dobrej nowiny. Wiara wystarcza, by korzystać z tego, co Jezus ofiaruje ludziom. Nie musi być przynależności do narodu wybranego. Jezus chce wybawiać z nieszczęścia wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów. Wpierw Jezus wygłosił pochwałę Samarytanina, a dopiero po tym polecił mu wstać i pochwalił jego wiarę, wskazując na to, że ona jest wkładem człowieka w zabiegach zmierzających do wybawienia. Nie trudno przerzucić most między trądem a grzechem. W takich bowiem kategoriach myśleli współcześni Jezusowi. Trąd był związany z grzechem i dlatego traktowano go jako nieczystość. Wybawienie z trądu to wybawienie również z grzechu. Jezus nie przerzuca tego mostu, mówi jedynie o chorobie, ale współcześni mogli dostrzec to połączenie. Wybawienie z grzechu, odpuszczenie grzechu, też dokonuje się przez akt wiary zawarty w żalu z powodu popełnionego zła. Po odpuszczeniu grzechów serce winna wypełniać wielka wdzięczność Bogu. Ta wdzięczność jest jednym z ważnych znaków autentycznego nawrócenia. Oczekiwanie powtórnego przyjścia Syna Człowieczego. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 20 do 21. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Życie jest oparte na wyczekiwaniu. Im mocniej człowiek na coś czeka, tym intensywniej żyje. Wykres życia zanika, gdy już nie ma na co czekać. Dlatego życie religijne oparte jest na obietnicach i na wyczekiwaniu na ich spełnienie. Wieczność też będzie nieustannym wyczekiwaniem na kolejne owoce miłości. Ona bowiem musi owocować. Wydając jedne owoce, czeka już na wydanie następnych. Na tym polega twórczość, a miłość jest samą twórczością. Izraelici czekali i w to oczekiwanie wpisane jest przyjście Jezusa. Ten zaś przynosi nowe obietnice i potęguje oczekiwanie. Pytanie dotyczy czasu nadejścia Królestwa Bożego. Odpowiedź mistrza z Nazaretu ukierunkowuje myślenie pytających na refleksję nad ich wnętrzem. Na tym polega wielka nowość w historii religii świata, jaką niosą judaizm i chrześcijaństwo. Starożytność nie myślała w kategoriach historii, lecz w kategoriach kosmosu. To był model wiodący. Nawet wielcy Grecy zostali w swym myśleniu przy modelu kosmicznym, a więc przestrzennym, a nie czasowym. Biblia natomiast od pierwszych słów wprowadza myślenie w kategoriach historii stworzenia, na którą nakłada historię zbawienia. To był milowy krok w dziejach historii rozwoju ludzkości. Kolejnym krokiem zrobionym przez proroków było ustawienie w centrum historii myślenia o dziejach własnego wnętrza. Tu został przeniesiony punkt ciężkości człowieka. Bez tego nie można by mówić o odpowiedzialności, lecz o determinizmie historycznym. Prorocy nieustannie kształtowali to podejście, a wśród nich czynił to szczególnie dobrze Ezechiel, mistrz od precyzowania odpowiedzialności indywidualnej. Po nim prorokiem, który już w pełni ukazuje naszą wielkość i indywidualną odpowiedzialność, jest Chrystus. To dlatego ukazuje on Królestwo Boże we wnętrzu człowieka, by go wezwać do odpowiedzialności za to, co najważniejsze, za los tego królestwa. Kto lepiej zna dzieje Kościoła, ten wie, jak wiele w ostatnim wieku czynił świat, by zniszczyć myślenie historyczne i osłabić wrażliwość sumienia wzywającego człowieka do indywidualnej odpowiedzialności. Współczesny czas jest szczególnie agresywny w tych dwóch punktach. Za wszelką cenę chce wyrzucić z koncepcji wychowania historię, a jeszcze bardziej zależy mu na zniszczeniu sumienia i odpowiedzialności człowieka. Dopiero po wyrwaniu z nurtu myślenia historycznego i po wyeliminowaniu sumienia można bowiem czynić z człowiekiem to, co się zechce. Można nim manipulować jak manekinem. Ludzkość nawet nie wie, jak wiele zawdzięcza judaizmowi i chrześcijaństwu. Przestawienie na myślenie historyczne i na indywidualną odpowiedzialność jest dziełem Boga. Ludzie by do tego nie doszli sami. Tu ujawnia się jeszcze raz potęga objawienia zawartego w Piśmie Świętym. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 22 do 25. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Eschatologia jest tajemnicą znaną jedynie Bogu. Ludzie głoszą różne opinie, bo liczenie się z kresem życia, zarówno jednostki, jak i świata, jest wpisane w serce człowieka. Ono się nieustannie odzywa, ono budzi zaciekawienie, ono w różnej formie jest wypowiadane. Ten zapis w sercu jest ważnym elementem w komunikacji ewangelicznej. Jezus się do niego odwołuje. Każdy, kto przekazuje dobrą nowinę, też się do niego odwołuje. Mistrz z Nazaretu przestrzega przed możliwością przyjęcia błędnych informacji. Wielu fałszywych nauczycieli będzie wskazywało nadejście Syna Człowieczego. Jezus zaś porównuje je do błyskawicy, która jest widoczna dla wszystkich i nikt się jej nie spodziewa. Jeśli zaś rozświetli niebo, wszyscy staną wobec tego faktu, nie mając na niego najmniejszego wpływu. To nastąpi tak nagle, że nikt nie będzie potrafił się wówczas przygotować na spotkanie z Jezusem. Albo więc jesteśmy przygotowani nieustannie i w takiej sytuacji zjawienie się błyskawicy, jaką będzie światło Syna Bożego, nas nie zaskoczy, albo nie będziemy przygotowani, a wówczas będzie totalne zaskoczenie i całkowita bezradność. Nic już nie będzie można poprawić. Uczeń Jezusa winien żyć zawsze tak, jak pielęgniarka lub lekarz na ostrym dyżurze. W każdym bowiem momencie może być wezwany przez Boga na sąd. Nie będzie czasu na remanent. Staniemy przed Bogiem nagle, oświetleni Jego światłem jak błyskawicą. Wszystko stanie się całkowicie jawne. Nic nie będzie można ukryć. Takie życie wcale nie musi być stresujące. Jeśli wszystko na bieżąco jest poukładane, jeśli w sercu jest porządek, to nagłe wezwanie na sąd będzie godziną radości. Wielu powie wówczas: wreszcie. Warunkiem takiego oczekiwania jest ubóstwo. Im mniej się posiada, tym łatwiej utrzymać porządek. Jeśli ktoś posiada tylko niewielki plecak, a w nim to, co jest nieodzowne, nie boi się otwarcia tego plecaka. Im większe są nasze magazyny, tym trudniej o rozliczenie, tym trudniej o utrzymanie w nich porządku. Tajemnicze jest stwierdzenie Jezusa, że zanim przyjdzie jak błyskawica, trzeba mu wiele wycierpieć. Oto zapowiedź, z jaką winni się liczyć uczniowie. To są słowa skierowane do nich. My już wiemy, jakie były losy Jezusa. Wiemy, jakie cierpienie miał na uwadze. Uczniowie, słysząc zapowiedź, jeszcze tego nie wiedzieli. W tej wypowiedzi Jezusa jest jasno powiedziane, że dwukrotnie przyjdzie On na ziemię. Raz, by cierpieć, drugi raz, by sądzić. Wyrażenie Dzień Syna Człowieczego albo Dzień Pański jest bowiem biblijnym określeniem Dnia Sądu Bożego. Chrześcijanie uznają jedno i drugie przyjście Syna Bożego. Żydzi do dnia dzisiejszego obstają tylko przy tym chwalebnym przyjściu i dlatego nie są w stanie uznać w Jezusie z Nazaretu Mesjasza. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 26 do 37. Jak się działo za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za dni Lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy będzie dwóch na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie, Panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Jezusowi zależy na tym, by uczniowie byli gotowi na spotkanie z Nim, gdy przyjdzie po raz drugi. Dlatego odwołuje się do dwóch wydarzeń ze Starego Testamentu, które zaskoczyły mieszkańców ziemi. Pierwszym był potop. Ludzie żyli jedynie troską o dobra doczesne. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle spadł deszcz, wezbrała woda i nie było ratunku. Śmierć przychodzi znienacka. Szczęśliwi, przygotowani na spotkanie z Panem. Współcześnie takim przykładem może być fala powstała po trzęsieniu ziemi, która w Boże Narodzenie 2004 roku pochłonęła na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego 150 tysięcy ludzi. Zaskoczyła wielu. Dla nich nie było ratunku. To znak, że słowa Jezusa należy brać dosłownie. Drugi obraz biblijny to wyjście Lota z Sodomy. Trzęsienie ziemi i wybuch wulkanu zniszczył dwa miasta i obniżył teren, na którym były położone, do wielkiej depresji. Nikt nie ocalał. Jedynie Lot, który posłuchał Boga, zostawiając wszystko, uszedł z życiem zginącego miasta. Jego żona, która myślała o ocaleniu czegoś z tego, co posiadała, zginęła. Lot i córki nic nie ocalili. Żona Lota wspominana jest w Ewangelii przez samego Jezusa jako przestroga dla tych, którzy nie umieją się spieszyć i zechcą coś ocalić. Dzień przyjścia Syna Człowieczego będzie dla jednych końcem życia doczesnego, dla innych ocaleniem. Wyjdą z tego kataklizmu, jaki nawiedzi ziemię, jedynie ci, którzy idealnie dostosują się do instrukcji Mistrza z Nazaretu. Wszystko zostało dokładnie podane. Potrzebne jest ubóstwo, wolność, posłuszeństwo Bogu. Nie wolno ratować nic z rzeczy doczesnych, nawet swoich bliskich, jeśli będą ginąć razem z tym, co zechcą ratować. To będzie czas dostrzeżenia wartości życia. Wspomnienie o dwóch kobietach mielących w młynie, z których jedna będzie wzięta, a druga zostawiona, świadczy o tym, że Jezus ma na uwadze wydarzenia eschatologiczne, które ciągle mają miejsce. To jeszcze nie jest zapowiedź ostatecznego kresu ludzkości. To jest zapowiedź kataklizmów i troska o to, by uczniowie wiedzieli, że trzeba ratować życie, a nie mienie. Trzeba żyć wolnością. Nie można topić serca w sprawach doczesnych. Każde skoncentrowanie uwagi wyłącznie na doczesności, zapomnienie o jej przemijalności, jest błędem, który zemści się na człowieku niezależnie od tego, czy dosięgnie go kataklizm, czy też wylew lub zawał serca, który go wyrwie z doczesności nagle, bez ostrzeżenia. Trzeba jeść i pić, trzeba się żenić i za mąż wychodzić, trzeba kupować i sprzedawać, szczepić i budować, trzeba, ale czyniąc to każdego dnia, należy pamiętać, że wszystko to jest jak piasek w naszych rękach, który w pewnym momencie z nich wypadnie. To jest ewangeliczna mądrość. Jeśli wypadnie, nikt nie będzie zaskoczony i nie będzie rozpaczał, wiedząc, że to tylko piasek ważny w doczesności, ale nieważny w wymiarze wiecznym. Tego mądrego dystansu wobec doczesności uczy swych słuchaczy Jezus. W dobie konsumpcji niewielu słyszy jednak Jego głos. Jezus powiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Nawiązuje do tej wypowiedzi autor Apokalipsy, mówiąc o uczcie ptaków karmiących się zwłokami tych, którzy zginęli w czasach eschatologicznych. Tajemnicza wypowiedź Chrystusa jest odpowiedzią już nie na pytanie o czas nadejścia Syna Człowieczego, lecz o miejsce, w które zostaną przeniesieni zarówno wzięci, jak i zostawieni. W odpowiedzi Jezus chce okryć tajemnicą miejsce przebywania zarówno zbawionych, jak i tych, którzy zbawienia nie dostępują. Jednoznaczne wyjaśnienie tej tajemniczej wypowiedzi jest niemożliwe. Pytający prawdopodobnie chcieli zaspokoić swoją ciekawość, a Jezus być może nie chciał dopuścić, by odeszli od podstawowego tematu, jakim było wezwanie do przygotowania na spotkanie z Synem Człowieczym, i dlatego uciął tajemniczą wypowiedzią dalsze pytania.